Są to myśli, które pojawiły się przy okazji uroczystości pogrzebowych, między innymi właśnie brata Dymitra Wiazowskiego. Ale jakoś mi się ten fragment kojarzy właśnie z wakacjami też, ze względu na to, że jest tutaj mowa o obiegu, o zdobywaniu nagrody, a okres wakacyjny ma nie być czasem odpoczynku, wiecie, od Boga. Jest czasem walki, jest czasem ustawicznego toczenia boju. My nie możemy o tym po prostu zapominać. Nie możemy zapominać, że nie ma przerwy w tej walce. Nie ma przerwy w tym boju. Wakacje nie są takim czasem. Właśnie czasami, kiedy o tym myślimy, tak, wracamy z wakacji pokonani czasami. Czas wakacji może być czasem zbudowania, wiecie, czasem takiego właśnie wzrostu duchowego. Dlatego też są obozy, dlatego też są wszystkie te, cała ta akcja letnia. Ale czasami bywa tak, że ludzie wierzący jadą odpocząć od Kościoła, a to czasami oznacza też odpocząć od Boga. Niestety. Chciałem, żebyśmy po prostu rozważyli te słowa. To jest krótki fragment, bo raptem 3 wersety. Ale bardzo mnie dotyka ta treść tego fragmentu. Tu jest dużo obrazów. Dużo obrazów. A więc właściwie każdy werset można by było potraktować jako kazanie. I rzeczywiście tak mogłoby być. Przeczytajmy te wersety 2 Tymoteusza 4:6-8. I później będziemy rozważali werset po wersecie. Apostoł Paweł pisze tak. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. Nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Taki zrobimy kontekst do tych słów. Jest rok 67 około po Chrystusie. Paweł przebywa w więzieniu w Rzymie. Pamiętacie, on był wcześniej w areszcie domowym. Przyjmuje się, że ten areszt domowy jeszcze opuścił. Sporo się wtedy wydarzyło. Możemy o tym czytać w różnych listach, ale między innymi w liście Tytusa, w listach do Tymoteusza widzimy jeszcze to dużą aktywność apostoła Pawła, ale później, gdy trafia do więzienia, to już są czasy Nerona, już najprawdopodobniej z tego więzienia nie wyszedł, został stracony. I wielokrotnie wychodził cało z opresji. Nie wiem, czy pamiętacie właśnie list do Filipian. On mówi, właściwie to jest gotowy na śmierć w tym liście i mówi, że właściwie pociąga go bycie już z Chrystusem, tak? To jest perspektywa ludzi wierzących, uważam, bo de facto ludzie się boją śmierci. Oczywiście człowiek zdrowy za bardzo nie dąży do śmierci, tak? Bo w nas naturalna jest taka zasada życia, nie? Że chcemy żyć i chcemy po prostu działać. To jest raczej przejaw jakiegoś zdrowia. Natomiast też wiemy, że ta perspektywa chrześcijańska, ona pokazuje, że człowiek wierzący nie boi się śmierci. Myśli o tym, co jest po drugiej stronie, bo rozumie, że śmierć jest momentem przejścia, jest momentem spotkania z Bogiem, momentem spełnienia. Prawda? A więc on wielokrotnie wychodził z opresji. Czy w więzieniu, czy na morzu, czy na lądzie. Możemy czytać wszystkie te opisy, gdzie on bardzo dosyć szczegółowo to opisuje. Ale tym razem jednak będzie inaczej. I on zdaje sobie z tego sprawę. I to pierwsze zdanie mówi, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze. To tak jakby człowiek, wiecie, w naszej rzeczywistości najczęściej chory mówi, no ja już niedługo odejdę, bracia i siostry, prawda? To tak. I kiedy ktoś mówi to ze spokojem, a nawet z pewnego rodzaju widzimy takim odpocznieniem, to my widzimy, że tam jest po prostu wiara, prawda? Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Jest to pierwszy obraz. Wiecie, w ogóle mnie ostatnio, jak rozważam sobie Słowo Boże, to mnie bardzo dotyka to, że Żydzi mówią obrazami. Oni opowiadają historię. Nawet jak uczą teologii, to opowiadają historię. Paweł nawet jak właśnie, tak jak sobie teraz przechodzimy przez list do Galacjan, to tak sobie myślę, wiecie, że można ten list przejść tak teologicznie, ale nikt z nas nie chciałby za bardzo tego słuchać, bo to jest po prostu, wiecie, jak teologowie się spotkają, rozmawiają o tym, to są zafascynowani różnego rodzaju rzeczami, ale kiedy człowiek miałby słuchać o tym, no to trzeba powiedzieć historię. Paweł opowiadał historię, nauczając teologię. Teologii, tak? To była historia. I tak samo tutaj te obrazy, to jest niesamowite. Jestem składany w ofierze. I w ten sposób mówi, że jego życie jest jak ofiara z płynów. My za bardzo się nie orientujemy w świecie ofiar, tych ofiarniczym, bo to nie jest nasz kontekst, prawda? Ktoś, kto jeszcze się interesuje kulturą żydowską, świątynią, to potrafiłby powiedzieć ofiara całopalna, taka, inna, z pokarmów, z płynów. Ale Paweł tutaj mówiąc o tym, że jest składany w ofierze, używa obrazu wylewanej ofiary, czyli mówi, że jestem taką ofiarą z płynów, z wina. Ta ofiara była wylewana. I to jest ciekawy obraz, bo to wygląda w ten sposób, że Paweł mówi, że to wino się już wylewa. Ono się wylewa i właśnie już, wiecie, kapią ostatnie krople. W ten sposób mówi, moje życie z Chrystusem od początku było ofiarą i nigdy nie przestało być. Ja po prostu ofiarowałem siebie Jezusowi. Niezwykły obraz jest również tego, że on, wiecie, umieszcza siebie tak bardzo blisko Jezusa, no bo ofiara całopalna, to ten baranek, który był, wiecie, spalany, baranek, to Paweł mówi, że on nie jest taką ofiarą. On jest tą ofiarą z płynów, jest jakby... ale tak blisko tej ofiary, w sensie, że jego życie jest blisko, mocno związane z tym, co zrobił Jezus. Absolutnie temu jest oddane. Jeżeli miałby gdzieś umieścić siebie, to mówi, to właśnie to moje życie to jest taka ofiara z płynów. To taka ofiara z płynów. Piękny obraz. Bracie, siostro, apostoł Paweł mówi, że swoje życie ofiarował Bogu. Że to nie było słowne, on po prostu, wiecie, rozpoczął w ten sposób, już później tak to trwało i teraz właśnie kapią ostatnie krople tego wina, które jest wylewane w ofierze Bogu. A jakie jest to nasze życie? Czy to już jest to ta ofiara, która się składa, czy to już jest ta ofiara, która się wylewa, czy wiecie, czy to jest cały czas moje życie w moich rękach, bo tak boję się zaufać Bogu, bo wiecie, ludzie często się boją zaufać innym, a jeżeli innym, to też myślę również i Bogu. Drugi obraz, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Berkeley poszedł trochę w odstawkę, William Berkeley, a szkoda, bo on jest znany jako ten, który doskonale jakby pokazuje znaczenie słów w języku greckim. I on powiedział, że to słowo rozstanie zawiera wiele znaczeń, ale cztery główne chciałbym wam teraz przytoczyć. Po pierwsze, to słowo ilustruje taką sytuację, że właśnie wół skończył pracę i rozstaje się z jarzmem. Czyli zdejmują z niego jarzmo. I Paweł mówi w ten sposób, że pracował, jego życie było od początku, życie wiary było od początku takim dziełem wiary, ale teraz przychodzi czas odpoczynku. Drugi obraz. Człowiek rozstawał się z więzami, kiedy był uwalniany. Czyli jak był więzień i miał spętane ręce, to kiedy mówiono, że był uwalniany, to używano słowa, że on się rozstawał z więzami. Apostoł Paweł mówi, chociaż jestem tu w więzieniu, to tak naprawdę za chwilę będę wolny. Nie to, że mnie zabiją, a ja po prostu będę wolny. Lub nawet jestem wolny już teraz w Chrystusie. Trzeci obraz to wakacyjny obraz. Bardzo mi się podoba. Przed chwilą zapakowałem namiot właśnie do samochodu. Poluzowanie sznurów namiotu. Rozstanie, czyli czas rozstania mego z życia nadszedł, to taki czas, kiedy zaczynamy składać namiot na piwaku. Wyjmujemy, wiecie, paliki wszystkie. To ten moment składania namiotu. Apostoł Paweł mówi, właśnie taki czas przyszedł. Wyruszam w ostatnią podróż. Trzy mamy opisane podróże misyjne, czwartą możemy wypatrzeć, czy te działania misyjne późniejsze z listów apostoła Pawła, ale teraz apostoł Paweł mówi, nadszedł czas wybrać się w ostatnią podróż. Już nie do Macedonii, już nie do, wiecie, do Grecji, już nie nawet do Rzymu, nie do Hiszpanii. Dokąd? Do niebiańskiej ojczyzny. Tak? I bardzo mocno zbliżony z tym, a mówiliśmy o tym kiedyś, jak rozważaliśmy list do Tymoteusza, obraz rozstanie, czyli odwiązanie liny cumowniczej statku. Kiedy statek ma wyruszyć w rejs, luzują liny, zrzucają cumę, nie wiem jak to się nazywa, to ci, którzy żeglują, mogą powiedzieć właściwie, i statek wyrusza w podróż, prawda? I już opuszcza port, przed nim otwarta przestrzeń. I wiemy dobrze, że jest to też taka ilustracja również spotkania z Bogiem, udania się w ostatnią podróż i stanięcie przed Bogiem. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem i wiarę zachowałem. Właściwie jeszcze jedną rzecz chciałbym, żebyśmy tam dotknęli. Paweł mówi, niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Czas. Słuchajcie, to jest dobrze o tym pamiętać. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz. Mianowicie, my jako ludzie XXI wieku planujemy życie. To jest dosyć normalne, nie da się. Wiecie, nie wiem, czy wiecie, ale wiele rzeczy już z Boże jest zaplanowanych do końca roku. I kiedy próbujemy coś zmienić na tym etapie, jaki jest teraz, i coś wyjmujemy, to nie bardzo jest, można już cokolwiek przestawić, ponieważ wszystko jest tak poustawiane. A więc my planujemy. Paweł planował swoje podróże, wszystko było zaplanowane. Planujemy, co zabierzemy ze sobą i tak dalej. Ale apostoł Paweł tutaj używa słowa kairos. Czas. Właściwie pora. Pory wyznacza Bóg. Czyli mówiąc wprost, my sobie planujemy, że za życia jeszcze zrobimy to i to i to, ale Bóg wyznacza porę naszej śmierci. I co z tego, że planowaliśmy, jeżeli po prostu Bóg mówi, ale ty dzisiaj wracasz do mnie. Ty dzisiaj do mnie wracasz. I również apostoł Paweł w ten sposób mówi, że jego życie było umieszczone w tym Bożym czasie. Bóg go powołał w drodze do Damaszku, to była pora powołania, a potem go posyłał, to była pora, ale dzisiaj również wyznaczy mu czas jego śmierci. To krótkie zdanie na temat zbliżającej się nieuchronnej śmierci apostoła jest tak pełne nadziei, że z jednej strony może nawet dziwić i zastanawiać, czy to aby normalne, a z drugiej strony może być źródłem zachęty dla wszystkich nas, którzy nadal jesteśmy w drodze, by zyskać taką właśnie perspektywę, jaką ma apostoł Paweł. No dobrze, ten werset 7. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Trzy różne obrazy. Dobry bój bojowałem to jest obraz z areny. Zawodów, walki. Paweł mówi, brałem udział w dobrych zawodach. Posłuchajcie, no nikt z nas nie chciałby być bohaterem kiepskiego meczu albo kiepskich zawodów, prawda? No nikt z nas. Czasami ze smutkiem patrzymy na nasz, no, na jakąś reprezentację, prawda? Miało być tak fajnie ostatnie mistrzostwa, tak miało być fajnie, wszyscy siedliśmy z nadziejami, tu no nie były to dobre mistrzostwa, prawda? Ale Paweł mówi, brałem udział w dobrych zawodach. Pawle, jak w dobrych zawodach, skoro za chwilę umrzesz, zginiesz? Słuchajcie, kiedy nasze życie wiary od początku przez cały czas jest pięknym dziełem wiary, piękną walką, pięknym bojem, pięknymi zawodami, to czy kończy się w taki smutny sposób, jak w przypadku Pawła, czy skończy się triumfalnie, to już jest taka, wiecie, rzecz drugorzędna. Czemu? Bo ty masz świadomość, że Jezus, który patrzy na ciebie, patrzy na to z zadowoleniem. Patrzy na to, tak jak pamiętacie, było z Jobem. Widziałeś sługę mego Joba? Nie mam mu równego. Widziałeś go? Słuchajcie, to takie, wiem, dosyć banalne pytanie, ale Co powiedziałby Jezus, gdyby miał się wypowiedzieć na temat naszego życia dzisiaj? Tu w tym momencie. Nie chodzi nawet o ostatni dzień czy tydzień, tylko powiedzmy jakiś taki blok czasowy ostatni. Co Jezus by powiedział? Czy myślałeś kiedyś? Czy też możemy powiedzieć z czystym sumieniem, dobry bój bojowałem do tej pory. Naprawdę to był dobry bój. Biegu dokonałem. Pamiętacie, tu jest obraz długodystansowego biegu, maratonu. On wziął swoją nazwę od bitwy pod maratonem, gdzie Grecy starli się z Persami. Grecy zwyciężyli, lecz Persowie wsiedli na swoje okręty i popłynęli do Aten. Jak Grecy to zobaczyli, to biegiem, lądem powiedzieli, że zwyciężyli, ale też ostrzec. I oczywiście legenda mówi, że niejaki Filipides pierwszy dobiegł, obwieścił i wygraną, i przekazał ostrzeżenie i padł martwy. I wiecie, Paweł mówi właśnie tutaj, ja dobiegłem do mety, wykonałem zadanie i tylko to się liczy. Biegu dokonał, żeby nie ustać po drodze. Wiecie, to jest przykre, kiedy widzimy, jak ludzie ustają po drodze. Oczywiście, dopóki życie trwa, jeszcze wszystko może się zmienić, ale kiedy widzisz, że ktoś mówi, poddaję się, nie chcę już walczyć. Nie, dziękuję. No to jest smutne. Apostoł Paweł mówi, dobry bój bojowałem, a biegu dokonałem. Zobaczcie, Paweł znał swoje powołanie, otrzymał je na drodze do Damaszku, gdy został zatrzymany przez zmartwychwstałego Jezusa. Został powołany na apostoła pogan i słuchajcie, jaki jest ostatni list jego? No, drugi do Tymoteusza. Co on tam jeszcze mówi? On cały czas wysyła ludzi. I cały czas tam, prawda? Nawet mówi, zostałem sam. Wszyscy mnie opuścili. No ale w niektórych przypadkach po prostu wysłał tych ludzi, no co się dziwić. I widzimy, że oni przyjeżdżają, zdają relacje, modlą się, radzą się i znowu jadą gdzieś tam. Paweł mówi, biegu dokonałem. Do ostatniej chwili byłem wierny powołaniu, które dał mi Pan. Wiarę zachowałem. No i tutaj, słuchajcie, możemy to rozumieć w trojaki sposób. Walczyłem zgodnie z zasadami zawodów. Czyli, wiecie, czy ktoś mi nadepnął nogę, czy nie, starałem się żyć po Bożemu. Tak po prostu, jak Jezus by tego oczekiwał. Dotrzymałem warunków umowy, postępowałem zgodnie z kontraktem. To też się mieści w tym określeniu wiary zachowałem. Czyli ja pamiętam, co ślubowałem w tym baptysterium. Albo ja byłem chrzczony w Kętrzyńskim. Chyba jeszcze nawet jest, chociaż ta kaplica już nawet nie wiem, w czyich rękach jest. Ale pamiętam niewyschniętą farbę, jak wchodziłem do tego baptysterium i skarpetki mi się kleiły do dna. Pamiętam ten dzień, miałem 11 lat, kiedy przyjmowałem chrzest. Jak dziś to widzę. I pamiętam, co ślubowałem Panu. Czy my, wiecie, przypominamy to sobie? Dotrzymałem warunków umowy. Tak, my wiemy, że to Pan nas przede wszystkim trzyma. Ale myśmy Jemu też coś ślubowali. Chyba najbardziej, wiecie, dotykający obraz, jaki mam, to jest obraz pewnej dziewczyny, która nawróciła się. Tak, wiecie, no nawróciła się. Były to piękne czasy jeszcze kętrzyńskie, tak, gdy byłem znacznie młodszy. No i pamiętam dzień chrztu. Zawsze się spotykamy trochę wcześniej przed chrztem. Umawiamy się z katechumenami, żeby najpóźniej w pół do, żeby byli już, prawda? Tutaj też w Białymstoku. Pamiętam, nie ma tej dziewczyny. Za 15 nie ma tej dziewczyny. 10 nie ma tej dziewczyny. 12:30 nie ma. I wszyscy wyszli, wiecie, a ja siedziałem przy tym baptysterium i czekałem na nią. Wierzyłem, że jej wyznanie było prawdziwe. Czy dotrzymałeś warunków przymierza? To, co ślubowałeś, w Piśmie Świętym jest napisane, spełnij Panu śluby swoje. Spełnij je po prostu. I trzecie znaczenie, nie straciłem zaufania do Jezusa Chrystusa. Pomimo wszystkich, wiecie, wydarzeń, nieprawości dookoła mnie, pomimo nawet trudnych sytuacji w życiu, takich, które pozbawiały wiary, może uderzały w nie, pomimo różnych sytuacji, które może dookoła były gorszące, nie straciłem zaufania do Jezusa Chrystusa, ponieważ On mnie nigdy nie zawiódł. Zachowałem wiarę w usprawiedliwienie, zbawienie z łaski. Wiarę zachowałem. Bo czasami ludzie mówią, że ja nie mogę dalej wierzyć, bo wszyscy dookoła są byle jacy. Ja zawsze wtedy pytam, a kto cię powołał? Oni czy Jezus? Kto umarł za ciebie? Oni czy Jezus? Kto? Ósmy werset. A teraz oczekuje mnie wieńc sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. Zobaczcie, ponieważ Paweł wie, że dobry bój bojował, brał udział w dobrych zawodach, ponieważ wie, że biegu dokonał, to mówi, że już zwyciężył, już wieniec zwycięzcy jest dla niego odłożony, już na niego czeka i Paweł ma poczucie po prostu, że on idzie po nagrodę, że stanie przed Panem i to będzie moment chwały. Ale musielibyśmy sobie powiedzieć, że Paweł tutaj dodaje słowo w owym dniu. W jakim to dniu się stanie? Kiedy Pan powróci i kiedy kiedy odda każdemu. Kiedy będzie ten moment, kiedy powie sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. Wiecie, to nie będzie sąd na zbawienie lub nie, ale sąd, kiedy odbierzemy nagrodę. Nagroda, takie wręczanie medali z rąk naszego Pana. To jest owy dzień. No właśnie, jest fragment z Ewangelii Mateusza, rozdział 10, werset 24 i niżej, gdzie Pan Jezus mówi takie słowa, myślę, które warto sobie zapamiętać. Nie bójcie się tych, bo mówimy o tym w kontekście tego, że Paweł za chwilę będzie stracony, prawda, że zostanie wydany wyrok niesprawiedliwy, będzie pozbawiony życia jako przestępca. A Pan Jezus mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz 2 rubli, jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się. Jesteście więcej warci niż wiele wrubli. Każdego więc, kto mnie wyzna przed ludźmi, ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. A tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, ja zaprę się przed Ojcem moim, który jest w niebie. Paweł wiedział, że wkrótce stanie przed Trybunałem Rzymskim. Na tronie sędziowskim zasiada Neron. To był despota. Człowiek być może zupełnie nienormalny, podły, zepsuty, domagający się od ludzi boskiej czci, a traktujący z kaprysem pewne rzeczy, zabijający ludzi dla przyjemności, dla śmiechu. Ale wiedział też, że wkrótce zapadnie wyrok skazujący na śmierć. Nie dba o to. Czemu? Ponieważ już był zwycięzcą. Ponieważ wybrał Jezusa Chrystusa, opowiedział się po Jego stronie, zawierzył Mu swoje życie i wieczność. A dla Niego liczyło się tylko jedno. Usłyszeć z Jego słów. Sługo dobry i wierny. Wejdź do radości Pana swego. Paweł dzieli się swoim mocnym przekonaniem, że nagroda, wieniec sprawiedliwości oczekuje nie tylko jego, lecz wszystkich, którzy umiłowali przyjście jego. Jakich ludzi ma na myśli Paweł? Tych, którzy odkryli znaczenie i umiłowali przyjście Jezusa Chrystusa, to przyjście, kiedy umarł na krzyżu, po to, aby dać nam życie wieczne. Czy porusza nas to, że Jezus przyszedł i oddał swoje życie za nas? Czy jesteśmy Mu za to wdzięczni, czy pokochaliśmy Go za zbawienie i czy w tej miłości trwamy? Bo tutaj, kiedy jest napisane, którzy umiłowali przyjście Jego, to jest mowa o tych, którzy umiłowali i miłują Go nadal. I dlatego ich życie jest dobrą walką, dobrymi zawodami i dobrym biegiem. Słowo Boże uczy nas. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. To jest Rzymian 5 rozdział, wersety od 1 do 2. Czy pokładasz całą swoją nadzieję w Jezusie Chrystusie? Czy zachowałeś wiarę? Czy z apostołem Pawłem możesz powiedzieć, jestem składany w ofierze, moje życie ofiaruję Jezusowi od początku, cały czas, tak jest i teraz. W Rzymian 12:1 czytamy, złóżcie ciała swoje, bracia, jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Potem Paweł pisze do Tymoteusza i też do nas, staczaj dobry bój wiary, każdego dnia żyjąc przez i dla Jezusa. Po drugie, biegnij wytrwale wyścigu, w którym bierzesz udział i spełnij zadanie, do którego zostałeś wyznaczony przez Pana. I po trzecie, zachowaj wiarę, walcząc zgodnie z zasadami zawodu. Módl się, abyś otrzymał łaskę do trzymania warunków umowy, abyś postępował zgodnie z kontraktem przymierza. Nie schodź z drogi wiary, nie porzucaj zaufania do Jezusa Chrystusa. Zachowaj wiarę w Niego do końca. Miło jest rozmawiać z ludźmi starszymi, którzy, no wiemy sobie, że z powodu wieku są już, wiecie, na finiszu. I miło jest z nimi rozmawiać, kiedy jest w nich wdzięczność, kiedy jest w nich wiara. To jest taki piękny, żywy, czysty ogień. Zachowali go przez lat. Nie zgasł. Świeci się pięknie. Pali się ładnie. Bracia, siostry, tego sobie i wam życzę, ponieważ zaczęliśmy rozważanie, którego tytuł brzmi walcz, aby wygrać i zdobyć nagrodę.